Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W dzisiejsze wspomnienie świętego Jana od Krzyża Benedykt XVI odprawił rano w watykańskim klasztorze klauzurowym Mater Ecclesiae Eucharystię dla mieszkających tam sióstr wizytek. Audycję rozpoczniemy od wiadomości ze Stolicy Apostolskiej, a następnie nadamy trzecią i ostatnią część rozmowy na temat Kościoła na Wschodzie. Naszym gościem będzie ojciec Stanisław Pomykała. Polski jezuita od 20 lat pracuje na dalekiej Syberii i prowadzi na jej terenie działalność duszpasterską. Na zakończenie zaprezentujemy grudniowe periodyki loretańskie. Na wtorkowy magazyn zaprasza Państwa ksiądz Seweryn Wąsik.
Obiad w drugi dzień świąt papież zaprosił tym razem szczególnych gości. 26 grudnia przyjmie w holu auli Pawła VI osoby, którymi opiekują się na terenie Rzymu wspólnoty sióstr misjonarek miłości. To spotkanie z najuboższymi, najbardziej potrzebującymi Benedykt XVI uznał za odpowiedni sposób uczczenia stulecia urodzin założycielki tego zgromadzenia, błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty.
Natomiast 5 stycznia, w Wigilię Uroczystości Objawienia Pańskiego, Ojciec Święty odwiedzi małych pacjentów oddziałów pediatrycznych rzymskiej kliniki Gemelli. Poświęci przy tej okazji ośrodek leczenia dzieci dotkniętych rozszczepem kręgosłupa i rozda dzieciom prezenty.
Reforma Zgromadzenia Legionistów Chrystusa nabiera coraz wyraźniejszych kształtów. Papieski delegat, któremu Benedykt XVI powierzył dzieło przekształcenia i odbudowy tej instytucji, utworzył komisję, która zajmie się reformą zakonnych konstytucji. Kardynał Velazio de Paoli spowołał do niej dwóch osobistych doradców, księży Gianfranco Ghirlande i Agostino Montana. Poza tym do komisji weszło 4 legionistów. Warta odnotowania jest obecność w Komisji Konstytucyjnej księdza Ghirlandy, byłego rektora Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego oraz eksperta prawnego wielu watykańskich dykasterii. Włoski jezuita jest specjalistą od prawa zakonnego, co znacznie ułatwi pracę nad rewizją ustawodawstwa legionistów i ich stowarzyszenia świeckiego Regnum Christi.
Już w dekrecie ustanawiającym delegaturę w tym zgromadzeniu papież wspomniał o uchyleniu wielu punktów konstytucji i o koniecznych zmianach w funkcjonowaniu legionistów, zarówno gdy chodzi o zarządzanie instytucją, jak i praktyki życia duchowego. Kardynał de Paulis wezwał zakonników do modlitewnej refleksji nad propozycjami zmian w tekstach konstytucji. Proces rewizji ustawodawstwa legionistów zajmie przypuszczalnie kilka lat. Nowe konstytucje zatwierdzi następnie kapituła zgromadzenia, która przekaże je do aprobaty Stolicy Apostolskiej.
Tymczasem przełożony generalny Legionistów Chrystusa, a zarazem zwierzchnik instytucji związanych ze zgromadzeniem, opublikował nowe normy dotyczące odniesień do założyciela. Ojciec Alvaro Corcuera za zgodą papieskiego delegata zarządził całkowity zakaz kultu, jakim otaczany był ojciec Marcial Maciel. Jego portrety mają zostać usunięte ze wszystkich domów zgromadzenia. Chodzi zwłaszcza o nadużywane zdjęcia założyciela z Janem Pawłem II. Podobnie rzecz się ma z jego dorobkiem literackim, który nie będzie już publikowany i kolportowany w zgromadzeniu. Przełożony generalny zniósł też wszystkie nader liczne święta związane z założycielem, dotychczas uroczyście obchodzone przez legionistów. Jedynie rocznica śmierci ojca Maciela ma być dniem specjalnej modlitwy w jego intencji. Ojciec Corcuera wyraził nadzieję, że zarządzone zmiany pomogą legionistom ponownie przylgnąć do Chrystusa i jeszcze bardziej zjednoczyć się we wzajemnej miłości.
Benedykt XVI w ostatniej książce Wywiadzie Światło Świata nazwał założyciela Legionistów Chrystusa, ojca Marciala Maciela, fałszywym prorokiem, którego czyny przekroczyły to, co moralne. Papież przyznał jednak, że mimo wszystko tajemnicą jest, że ta dwuznaczna postać dokonała dzieł pozytywnych w założonym przez siebie zgromadzeniu. W odczuciu Ojca Świętego interwencja Stolicy Apostolskiej okazała się zbyt opieszała i spóźniona, ponieważ sprawy Legionu Chrystusa ukrywane były przez ojca Maciela bardzo skutecznie.
Posoborowe umiędzynarodowienie Watykanu skończyło się na jego italianizacji. wzgardzono łaciną, jej miejsce zajął jednak z czasem język włoski. Do takich wniosków doszedł profesor Franco Pierno, który przeanalizował rolę języka włoskiego w stolicy apostolskiej, papieskich uczelniach i kościele powszechnym. Przypomina on, że w żadnej innej instytucji język włoski nie uchodzi za międzynarodowy. Takiego statusu nie przyznaje mu nawet Unia Europejska. Tymczasem w kościele, dzięki posoborowym zmianom, język włoski niespodziewanie zajął miejsce łaciny.
Choć formalnie rzecz biorąc, Watykan wciąż traktuje łacinę jako język oficjalny, to jednak komunikacja ze światem w większości przypadków odbywa się właśnie po włosku. W tym języku powstają też teksty prawne. Również główne wydania L'Osservatore Romano czy dzienników Radia Watykańskiego są redagowane z myślą o Włochach, zauważa profesor Pierno. Dominacja tego języka jest też widoczna na internetowej stronie Watykanu. Niby istnieją też wersje w innych językach, ale zasoby wersji włoskiej są najobszerniejsze.
W przekonaniu włoskiego językoznawcy największy przełom dokonał się jednak na papieskich uczelniach, gdzie zarzucono wielowiekową tradycję prowadzenia zajęć po łacinie. Choć dopuszcza się wykłady w kilku innych językach, w praktyce niemal wszystkie są po włosku, zauważa profesor Pierno. W tym języku w coraz większej mierze komunikują się między sobą również teolodzy. O dominacji języka włoskiego zadecydowały kwestie praktyczne. Pomimo swej wielojęzyczności Kościół potrzebuje jednego wspólnego języka. Próżnię po łacinie zajął więc język włoski, uważa językoznawca. Wyniki swych badań opisał w wydanej niedawno książce pod tytułem Watykan i język włoski – między powszechnością i kompromisami lokalnymi.
Papież pragnie, by dialog z protestantami intensywnie się rozwijał. Leży mu on na sercu tak samo jak dialog z prawosławiem, powiedział niemieckiej agencji katolickiej KNA kardynał Kurt Koch. Dowodem na to, że Benedyktowi XVI zależy na dialogu ze wspólnotami wywodzącymi się z reformacji, jest sam fakt, iż przed pół rokiem zaproponował kierowanie papieską radą do spraw popierania jedności chrześcijan dotychczasowemu biskupowi Bazylei. Szwajcarski hierarcha zna bowiem protestantyzm nie tylko z książek, ale z doświadczenia.
Szef watykańskiej dykasterii uważa, że nie można mówić obecnie o nastaniu w ekumenizmie zamrożenia. Przypomina, że cel ekumenizmu to jedność Kościoła. Skoro po 50 latach starań jeszcze jej nie osiągnęliśmy, konieczny jest dalszy dialog ekumeniczny. Problemem jest to, że poszczególne kościoły różnie rozumieją jedność. W opinii protestantów do jej osiągnięcia wystarczyłoby wzajemne uznanie się za kościoły. Z katolickiego punktu widzenia konieczne jest uzgodnienie dzielących nas różnic w wierze.
Obecny dialog z cerkwiami prawosławnymi dotyczy głównie prymatu papieskiego i synodalności kościoła, zauważył kardynał Koch. Po objęciu urzędu był on już pod koniec zeszłego miesiąca w Konstantynopolu, a w przyszłym roku wybiera się do Moskwy. Dialog z ewangelicyzmem jest bardziej skomplikowany niż z prawosławiem, gdyż mamy tam do czynienia z wielką fragmentaryzacją poszczególnych wspólnot. Jednak i na tym terenie pojawiają się tendencje do współpracy. Szwajcarski purpurat pozytywnie ocenia działalność wspólnoty kościołów ewangelickich w Europie. Jest to jego zdaniem partner, z którym można wiążąco rozmawiać.
Zapytany przez agencję KNA o dalsze plany dialogu z protestantami, przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan nawiązał do podpisanej 11 lat temu z luteranami wspólnej deklaracji na temat nauki o usprawiedliwieniu. Jako dalszy cel współpracy kardynał Koch widzi podobną wspólną deklarację o Kościele, Eucharystii i kościelnej posłudze.
W studiu Radia Watykańskiego gościmy misjonarza z Syberii, ojca Stanisława Pomykałę, jezuitę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wspominał też ojciec o rozkwicie chrześcijaństwa, które może przynieść taki nowy początek, które może zbawić to zranienie tym trudnym okresem sowieckim. Czy widać już jakieś przebiśniegi tego rozkwitu chrześcijaństwa? Czy społecznie?
Rozkwitu to może jeszcze za szybko powiedziane, ale są pewne znaki. Na przykład w Nowosybirsku, jak ja przyjechałem ponad 19 lat temu do Nowosybirska, był tylko jeden prawosławny kościół, katedra, Wazyńskiej Sobor, i drugi zaczynał się budować drewniany kościół Wszystkich Świętych w Akademgaradkie. Dzisiaj jest, o ile dobrze wiem, 23 parafie. Jest dużo nowych wybudowanych kościołów. To jest jakiś znak odrodzenia. Są rzeczy takie, które się dzieją w skali też ogólnopaństwowej i tutaj państwo dużo pomaga. Na przykład trudno sobie przedstawić, że Kościół Chrystusa Spasiciela, który jest pewnym symbolem jednak i odrodzenia, i siły Rosji, i żywotności Rosji, żeby bez pomocy państwa można zrobić. I gdzieś chyba 2 lata temu albo 3 w jakimś spotkaniu, w rozmowie z ludźmi i z dziennikarzami, premier Putin powiedział, no państwo dosyć dużo wzięło, to państwo ma moralny obowiązek, żeby też pomóc teraz. I myślę, że to jest dobra pozycja, że państwo w Rosji powinno pomagać, bo jednak w samej tylko Moskwie było zniszczonych ponad 800 cerkwi w imię jakichś państwowych interesów, które mogły być w czym to prawdziwe, w czym to fałszywe. I państwo teraz to widzi, że jednak to jest ogromne dobro, już nie mówię o dobru religijnym, duchowym, kulturalne też. I to było zniszczone. W dużej mierze ślady tego zniszczenia są w całej Rosji. I teraz, jeżeli państwo czuje się odpowiedzialne za to i stara się pomóc Kościołowi, żeby się odrodził, to jest bardzo dobry znak. Ale to są rzeczy materialne. Jednak odrodzenie prawdziwe się zacznie dopiero ze zmiany relacji wewnątrz prawosławnych, bo to jest ogromny kraj, różne środowiska, różna mentalność i teraz tam też są potrzebne pewne dojrzewanie, pewien proces tworzenia tej prawosławnej wewnętrznej jedności. I te relacje muszą być tworzone za nowo. I temu służy liturgia, temu wszystko powinno służyć. Ale i zewnętrzne relacje, jak relacje z katolikami. Dlatego ja przywiązuję tak wielką wagę do tego wchodzenia na drogę pojednania między Kościołem Prawosławnym Rosyjskim i Polskim Kościołem Katolickim, bo zmiana tej relacji jest warunkiem żywotności Kościoła Prawosławnego i Katolickiego. To jest warunek i my sobie tego często nie uświadamiamy. My myślimy tylko w kategoriach politycznych i stąd się rodzi prozelityzm, że obwinienie prozelityzm to jest czysto polityczne pojęcie i czysto strategiczne pojęcie. I my musimy wyjść z tych kategorii politycznych, a wyjść na pojednania, bo od naszego pojednania zależy nasza więź z Bogiem. Nie ma więzi z Bogiem bez dobrej więzi z ludźmi. I na odwrót. I to Chrystus powiedział, to ja nie to mówię, to w Ewangelii napisane. I teraz, jeżeli my chcemy mieć dobrą relację z Bogiem, musimy się starać o dobre relacje między ludźmi. I od tego zależy nasza żywotność.
Jak zmienili się Rosjanie w ciągu tych ostatnich 20 lat? Ci Rosjanie, którzy mają już otwarte cerkwie, otwarte kościoły, mają dostęp do doświadczenia tego duchowego. Czy potrafią to wykorzystać?
W jakiejś mierze tak. To się wszystko tworzy. To jest w stanie rodzenia się. I to wygląda w różnych miejscach różnie, zależnie od ludzi, którzy są zaangażowani, od środków, od samych pasterzy. Także to różnie wygląda, bo tego się nie da zaprogramować, tego się nie da zrobić propagandą. To jest sprawa, która się rodzi z relacji z Bogiem paru osób, czasami jednej osoby. Chrześcijaństwo zaczynało się od jednego Chrystusa, był tylko jeden, a potem 12 uczniów zostawił. Przy czym jego zdradził, to 11 zostawił. I z tych relacji między nimi i tej relacji, która była z Bogiem, rodziło się wszystkie inne. To samo i teraz u nas jest, że u nas są pewne wspólnoty i grupy, gdzie to jest żywe i one rodzą i oczyszczają przestrzeń w innych miejscach. I teraz będzie bardzo dużo zależeć od tego, jak ten proces pójdzie, jeśli nie będzie takich wielkich wstrząsów typu wojny domowej, czy jakiejś tam wojny światowej, czy czegoś innego, to będzie się bardzo szybko rozwijać. Im szybciej będzie się rodzić takie wewnątrzprawosławne pojednanie, bo ono jest też potrzebne, i pojednanie przede wszystkim z Kościołem Katolickim, bo jednak dogmatycznie, teologicznie my jesteśmy bardzo blisko. O wiele trudniej nam jest się pojednać religijnie, duchowo z protestantami, bo jednak oni są daleko teologicznie od nas. Kulturowo blisko, ale cywilizacyjnie blisko, ale daleko bardzo teologicznie. Dlatego ja o wiele więcej nadziei wiążę z prawosławnymi, ponieważ jednak my jesteśmy bliżsi duchowo i teologicznie. Jeżeli my teraz potrafimy pewne cywilizacyjne, kulturowe, historyczne i geopolityczne ograniczenia czy konfrontacje zwyciężyć, wchodząc na drogę pojednania, od tego będą zależeć losy i Rosji, i Polski, i świata. Ja jestem 100% przekonany.
I ostatnie pytanie. Jak są widzeni przez Rosjan polscy duchowni pracujący na Syberii?
To zależy, to jaką ma pozycję, bo jeżeli ktoś na przykład w takim życiu codziennym, z prostymi prawosławnymi, często oni pracują też u nas, to kontakty są bardzo dobre, to nie ma problemów. Ja też mam takie prywatne kontakty z niektórymi intelektualistami, z którymi są bardzo dobre kontakty. Są kontakty też ludzi, którzy odpowiadają za Kościół prawosławny i za jego los i za jego rozwój i tak dalej. I są ludzie, którzy nie sprowadzają wszystkiego do polityki, do propagandy, Bo ci, którzy widzą tylko w kluczu politycznym wszystko, czy propagandy, czy działań czysto ludzkich, to ci są bardzo antykatolicy zwykle. Ci natomiast, którzy patrzą bardziej religijnie, którzy wiedzą, że bez pojednania z katolikami nie ma pojednania z Bogiem, i dla katolików to, że samo, bez pojednania z prawosławnymi, ich katolicyzm będzie dziurawy. I to sobie trzeba uświadomić, po prostu do bólu, do krwi. I tacy ludzie sobie to uświadamiają, więc ci są bardziej otwarci. Są pewne formy antykatolicyzmu, ale też, jak mówiłem o tym na przykład, że są też duchowni, biskupi, przykładem tego jest patriarcha Kirył, który się nie boi katolików, który jest wolny. On zna łaskę i siłę prawosławia i zna łaskę i siłę katolicyzmu. On wie, że to jest łaska Boga jedna i druga i ona nie jest przeciwna sobie. A jeżeli coś jest między nami przeciwnego sobie, to ze względów niereligijnych, a przede wszystkim cywilizacyjnych, kulturowych, politycznych, ekonomicznych i innych. To są problemy. I jeżeli my potrafimy tutaj postawić na pierwszym miejscu nasze wartości duchowe, jeżeli dla nas nie najważniejszym będzie, żeby się wzbogacić i najwięcej mieć, a na razie te tendencje też są, bo w takim okresie wygłodzenia, okresie prześladowania, poniżeń, niszczenia i kiedy się zaczyna odrodzenie, to chciałoby się jak najszybciej widzieć i zrobić coś i mieć, żeby dotknąć czegoś. To jest najprostsze zrobić, ale to może często i dzielić. Więc to zewnętrzne bogacenie się to jeszcze nic nie znaczy. Wszystko zależy od relacji. I tu jest zawsze pewne ryzyko. Zawsze będą pewne dwa kroki do przodu, jeden do tyłu. Zawsze będą pewne trudności. Nie trzeba mieć jakichś tam wielkich, naiwnych nadziei. Ale będąc realistą, iść do przodu.
Moim i Państwa gościem był ksiądz Stanisław Pomykała, jezuita, pracujący od 20 lat na Syberii. Bardzo dziękujemy za podzielenie się z nami wieloma ciekawymi tematami.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Nawzajem.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Różaniec, sygnały troski, anioł stróż. Grudniowe czasopisma wydawnictwa sióstr Loretanek. W grudniowym numerze miesięcznika Różaniec pragniemy zamyślić się nad wcielonym słowem, by uchylić naszym czytelnikom rąbka tajemnicy, w której Bóg stał się człowiekiem. Ksiądz Wojciech Przybylski w artykule Bóg tęskni za nami, wychodzi ku nam, przybliża zwyczaje związane z pobożnym przeżywaniem Adwentu. Agnieszka Kasprzak w artykule Zrozumieć Boże Narodzenie podejmuje refleksję nad dzisiejszym świętowaniem. To był prawdziwy cud. Żaden z górników nie ma co do tego wątpliwości. Cud ocalenia i wydobycia, cud Boga i ludzkiej solidarności, pisze ojciec Adam Bartyzoł, klaretyn, który towarzyszył rodzinom czekającym na wydostanie uwięzionych górników z kopalni na pustyni Atacama w Chile. Praca nade wszystko to temat grudniowego numeru Sygnałów Troski, miesięcznika dla rodziców. Próbujemy zastanowić się nad tym, gdzie kończy się praca, a zaczyna pracoholizm i czy z drugiej strony nie robimy czasem wszystkiego, by jak najmniej pracować w pracy. Beata Rybak w artykule Co z czasem po pracy podpowiada, skąd wziąć czas wolny i jak dobrze go wykorzystać. W numerze również wypowiedzi dzieci, które trafnie komentują zawodowe obowiązki rodziców i wyjaśniają, jak one rozumieją konieczność zarobkowania. Grudniowy numer Anioła Stróża, miesięcznika dla dzieci, przypomina nam o aniele niewiarygodnej wiadomości i boskich tajemnicach, które szczególnie dają się zauważyć w noc Bożego Narodzenia. W artykule Małgorzaty Nawrockiej Czekolada, prezent i tajemnicza buteleczka możemy przeczytać o tym, dlaczego Pan Bóg ukrywa przed nami pewne sprawy i jakie są tego dobre strony. Jak sobie poradzić z tymi wielkimi tajemnicami Boga, podpowiada brat Tadeusz i siostra Estera w ramach cyklu Sprawności do Świętości. Zapraszamy do lektury.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy na nasze jutrzejsze audycje. Laudetur Jezus Chrystus.